Na 6 dni przed Paschą Jezus przybył do Betanii, gdzie mieszkał Łazarz, którego Jezus wskrzesił z martwych. Urządzono tam dla niego ucztę. Marta posługiwała, a Łazarz był jednym z zasiadających z nim przy stole. Maria zaś wzięła funt szlachetnego i drogocennego olejku nardowego i namaściła Jezusowi nogi, a włosami swymi je otarła. A dom napełnił się wonią olejku. Na to rzekł Judasz Iszkariota, jeden z uczniów jego, ten, który miał go wydać. Czemu to nie sprzedano tego olejku za 300 denarów i nie rozdano ich ubogim? Powiedział zaś to nie dlatego, jakoby dbał o biednych, ale ponieważ był złodziejem i mając trzos wykradał to, co składano. Na to Jezus powiedział, zostaw ją. Przechowała to, aby mnie namaścić na dzień mojego pogrzebu, bo ubogich zawsze macie u siebie, ale mnie nie zawsze macie. Wielki tłum Żydów dowiedział się, że tam jest, a przybyli nie tylko ze względu na Jezusa, ale także, by ujrzeć Łazarza, którego wskrzesił z martwych. Arcykapłani zatem postanowili stracić również Łazarza, gdyż wielu z jego powodu odłączyło się od Żydów i uwierzyło w Jezusa. Oto słowo Pańskie. Kolejny raz w naszym życiu uczestniczymy w rekolekcjach. Różne są sposoby tłumaczenia rekolekcji, ale najbliższy prawdzie jest ten obraz postoju podczas pielgrzymowania albo podczas wędrówki górskim szlakiem. W czasie pielgrzymowania, kiedy pielgrzymi odpoczywają, nabierają sił fizycznych, ale również i duchowych. I przeglądają swój ekwipunek, czy wszystko mają. Także przewodnik grupy zastanawia się, czy idą we właściwym kierunku, czy droga jest bezpieczna. Podobnie i my mamy zastanowić się, czy idziemy we właściwym kierunku, czy mamy wszystko, co jest potrzebne do odbycia tej drogi i wreszcie mamy się posilić. Niczym innym jak Słowem Bożym i Eucharystią, czyli Najświętszym Ciałem i Krwią Jezusa Chrystusa. To jest nasze zadanie. Każdy ma dbać o własne sprawy, a jednocześnie o sprawy pozostałych członków wspólnoty, jeśli chodzi o nasze zbawienie. Jakie są obowiązki człowieka wierzącego? Otóż mamy naśladować Jezusa Chrystusa, a czynić to w perspektywie naszej śmierci. W liście do Hebrajczyków czytamy, że postanowione jest człowiekowi raz umrzeć, a potem sąd. I to najbardziej człowieka przeraża. Przeraża to, że życie jest ograniczone. Antykultura, ludzie bezbożni próbują ukryć śmierć przed sobą i przed innymi ludźmi. Czynią to na wiele sposobów. Nie mogąc zapanować nad śmiercią, próbują wyeliminować ją tak, by stała ona się misterium niewidzialnym dla człowieka. Wszystko, co chore, co słabe, co obciążające, najlepiej jest gdzieś schować, wyeliminować z życia. Jeżeli już ma być śmierć, ma ona być szybka, gładka i bezbolesna. A człowiek ma korzystać z tego świata w pełni sił i tak długo, jak tylko mu na to pozwolą siły fizyczne i psychiczne. Ma korzystać z wszelkich przyjemności, które daje świat. To stoi oczywiście w opozycji do planu Bożego. Na samym początku trzeba zrobić założenie. Do nieba nikt nie może dostać się, kto nie dotknął krzyża. Zatem jeżeli ktoś przeklina Boga, uwłacza Mu i wciąż skarży się, że dotyka tego krzyża, musi poważnie zastanowić się nad tym, czy jest we właściwym miejscu, idzie właściwą drogą i czy ten, o którym mówi, że jest jego Bogiem, jest rzeczywiście jego Bogiem. To jest tajemnica naszego życia. Gdybyśmy otworzyli złotą książkę rekolekcji świętego Ignacego Loyoli, ona rozpoczyna się od medytacji nad tym i od takiego sformułowania, że postanowione jest, że dla człowieka, że człowiek został stworzony z miłości, ma wielbić i dziękować Panu Bogu i ma tę miłość zrealizować w swoim życiu. Czy w to rzeczywiście wierzymy? Czy podążamy drogą Jezusa Chrystusa i Jego Królestwa Niebieskiego? Czym jest to Królestwo Niebieskie i dlaczego człowiek napotyka tyle trudności na tej drodze? Otóż nawet w tak krótkim czasie jak 3 dni czy 3 rozważania rekolekcyjne spowodują niewątpliwie w życiu każdego z Was pewne trudności. Będzie to przede wszystkim niechęć, by przyjść. Będą obiektywne problemy, obiektywne, zewnętrzne, które będą uniemożliwiały włączenie się w tę modlitwę. Pojawią się ludzie, którzy w tym momencie będą oczekiwali od nas czegoś, niekoniecznie najważniejszego, ale będą też i głosy rozsądku, żeby ten czas przeznaczyć na coś innego. Będą wewnętrzne rozproszenia i zewnętrzne, by Słowo Boże nie dotarło do człowieka, by człowiek nie pochwycił to Słowo i nie chwycił jak za rękę dobrego Ojca, miłosiernego Ojca i nie doznał pocieszenia. To, co rozgrywa się w czasie rekolekcji, rozgrywa się tak naprawdę między Bogiem a człowiekiem. Wszelki komentarz, który czynię i modlitwa, która jest wspólnotowa, ma zagęścić tę atmosferę przyjaźni z Panem Bogiem. Ale Bóg, jako najlepszy Ojciec, nie będzie tylko gładził. Będą momenty, że i potrząśnie. Tak jak ojciec i matka musi przemówić do swojego dziecka, że niekoniecznie idziesz dobrą drogą. Opamiętaj się, albo idziesz dobrą drogą, ale także dokonujesz paktowania ze złem. Tego zła nie nazywasz po imieniu. Przebywasz w gronie ludzi, którzy występują przeciwko Panu Bogu, a ty nic nie czynisz w tym kierunku. Nawet modlitwą. Nie chodzi o zwarcie, jakiś zewnętrzny konflikt, ale nawet nie przeciwdziałasz temu modlitwą. Przyjrzyjmy się temu, co działo się tak w telegraficznym skrócie od samego początku, od stworzenia świata. Otóż już po opuszczeniu ogrodu rajskiego, w 6 rozdziale Księgi Rodzaju, czytamy o upadku moralnym ludzi i o zapowiedzi zniszczenia stworzenia. Czytamy: widział Pan, jak wielka jest nieprawość ludzi na ziemi i że wszystkie ich pragnienia wciąż były tylko złe. Żałował więc Pan, że uczynił człowieka na ziemi i głęboko się zasmucił. Wówczas Pan powiedział: usunę z powierzchni ziemi człowieka, którego stworzyłem, zarówno człowieka, jak i bydło, istoty pełzające, latające pod niebem. Żałuję bowiem, że to wszystko stworzyłem. Jedynie Noemu Pan okazał łaskę. Niepokoi nas ten fragment. I z pewnością każdego, kto czyta Pismo Święte, powinien ten fragment zaniepokoić. Dochodzi do największej katastrofy. Ocaleni są nieliczni. Ocaleni są ci, którzy są z Noe, w arce Noego. Rekolekcje, sakramenty, modlitwa, uczestniczenie w Kościele jest wejściem do Arki Noego. Dookoła nas jest krąg ciemności. To nie jest figura literacka. Światło to Bóg. Ciemność jest poza Bogiem. Królestwo Boga to są ci, którzy opowiadają się po stronie Pana Boga. Królestwo ciemności to są ci, którzy opowiadają się po stronie szatana. I to jest właśnie przejrzenie na oczy, podczas tego postoju rekolekcyjnego, podczas pielgrzymowania naszego do domu Ojca. Dzisiaj słyszeliśmy w Ewangelii o tym, że Jezus przybył do Betanii, ale ostatnie dwa zdania mówiły, że tak wielu Żydów tam przybyło nie tylko ze względu na Jezusa, ale ze względu na Łazarza, który dopiero co został wskrzeszony. I niepokoiło to przede wszystkim kapłanów. Dlaczego? Bo był to żywy świadek mocy Syna Bożego Jezusa Chrystusa. I postanowili go zabić i zabili go, żeby nie było żywych świadków. Szatan nie ma mocy sięgnąć do Pana Boga. Nie ma takiej możliwości. Jest stworzeniem, tak jak my, tylko stworzeniem doskonalszym, duchowym. Nie ma mocy przeciwstawić się Bogu, ale może zlikwidować świadectwo wiary, życie Boże w sercu człowieka. I czyni to. Gasi tę wiarę w sercach dzieci, młodzieży i dorosłych. Czyni to myśleniem, wypowiadaniem się i sposobem życia innych dorosłych. Po której stronie staniemy? Będziemy swoim życiem gasić wiarę w drugim człowieku, czy zapalać światło w tym człowieku? Bezczynnie będziemy patrzeć na to, jak wiara gaśnie, i lamentować, i krytykować, czy będziemy przeciwdziałać temu? A przeciwdziałać można bardzo skutecznie. Jest to najskuteczniejsza metoda, jeśli człowiek żyje Bogiem. Nic nie musi więcej robić. Tylko pozwolić, by Bóg wzrastał w naszym sercu, by dobrze się czuł, a dzieje się to na drodze przykazań Bożych. I zaczynamy od pierwszego przykazania. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Nie ma bowiem innego Boga. Chrystus uszczegółowi to. Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Kiedy przeglądamy kierunek naszego marszu i zastanawiamy się, czy idziemy właściwą drogą, to trzeba odpowiedzieć, nie ma innej drogi do Królestwa Niebieskiego niż Chrystus. Kto mówi inaczej, właściwie używając języka młodzieżowego, ściemnia, rozwadnia tę prawdę. Nie ma innej drogi, jest Jezus Chrystus. Jest jedna prawda, nie ma wielu prawd, nawet od strony logicznej, takiej logiki matematycznej. Jest prawda albo i nie ma. Nie ma wielu prawd. Jedna, tą prawdą jest Jezus Chrystus. Bóg, który jest duchem, którego nie można dosięgnąć, który nie potrzebuje tak naprawdę człowieka do szczęścia, ale stworzył nas z miłości, ukochał nas, umiłował wręcz do szaleństwa, do krzyża swojego Jezusa Chrystusa, bo przecież Syna wydał za nas, ten Bóg wskazuje nam drogę w osobie Syna. Słowo przyszło na świat, Słowo stało się ciałem, a więc przyszło jako Jezus Chrystus. My za Nim idziemy. Idziemy świadomi tego, że będzie nam nasz odwieczny wróg, zabójca i kłamca przeszkadzał. Dlatego Chrystus w przypowieściach mówił, stosował tę formę, by człowiek zrozumiał. Słuchali go ludzie bardzo prości, niewykształceni, ale i słuchali wrogowie. I mówił, że będzie siewca, siał ziarno, ale wyjdzie i ten, który będzie siał konkol. Że nie należy wyrywać chwastu od razu, bo można powyrywać i zboże. Że pozwolić należy rość do samego końca, aż do żniw. I wtedy dopiero będzie ocenione, co jest dobre, a co jest złe. Chwast będzie oddzielony od zboża. Że Królestwo Boże jest jak sieć, którą zagarniane są ryby. Dobre i złe. I trzeba będzie powybierać te dobre, ale i oddzielić od tych złych. Ale nie należy to do człowieka. Należy to do Boga. Żyjemy w świecie, w którym jest realne zło. Ale to zło dzieje się poprzez złych ludzi. Sam pamiętam w młodości swojej, w początkach życia zakonnego, wciąż była taka modna bajeczka powtarzana, i być może teraz jest w wielu pobożnych książkach, że nie ma wilków złych, są tylko wilki nieszczęśliwe. Oczywiście są nieszczęśliwe, bo zmierzają ku potępieniu, ale są to wilki złe. Są ludzie źli, naprawdę źli, którzy z premedytacją pociągają innych ku złu. Są ludzie, którzy zostali wciągnięci w krąg zła i oni są nieszczęśliwi, oni jeszcze się szamotają, chcą się wydostać i tym należy pomóc. Ale są ludzie też źli, którzy z premedytacją dążą do rozszerzenia królestwa szatana tu na ziemi. Posługują się wszelkimi możliwymi środkami, którymi dysponują. Środkami duchowymi, środkami intelektualnymi i potężnymi środkami materialnymi. A te środki materialne to współcześnie są potężne środki komunikowania się. Dlatego tak potrafią się zjednoczyć. Porównania tutaj z dziedziny informatyki. Dla wielu może one są dalekie, ale dla tych, którzy troszkę w tej dziedzinie są, gdy dokonywany jest atak internetowy na jakiś serwer, to są połączone inne. Jest to zmasowany atak. Nie tysięcy, ale milionów informacji, które powodują zablokowanie tego serwera, który powinien pracować. Wszystko się, mówiąc tak językiem potocznym, zatkało. I zły duch próbuje zablokować ludzi, którzy są zwróceni w stronę Pana Boga. Złymi informacjami. Nacierają na nas informacje złe od rana do wieczora. Otworzymy telewizję, złe informacje. Radio, złe informacje. Zajrzymy do internetu, jeszcze gorsze informacje. Skąd ta taktyka się bierze? Siostry i bracia, jeżeli czytamy Pismo Święte i zastanawiamy się, a jest to nasza podstawowa lektura jako człowieka wierzącego, dojdziemy do Księgi Hioba w Starym Testamencie. I otóż szatan próbuje Bogu udowodnić, że nie ma człowieka sprawiedliwego na świecie. Bo Bóg bardzo się cieszy z Hioba. Jest majętny, jest kochający rodzinę, jest mądry i przede wszystkim wierny Panu Bogu. I Bóg rozmawia z szatanem. Oczywiście brzmi to jak bajka, ale ta bajka oddaje problem człowieka. Podstawowy problem. Skąd zło i dlaczego zło? I szatan mówi tak. Nie ma dobrego i sprawiedliwego człowieka na ziemi. Hiob kocha cię interesownie. I Hiob jest poddany potrójnej próbie. Traci dobra materialne, traci wszystkich swoich bliskich z wyjątkiem żony i traci zdrowie. Bóg nie pozwala szatanowi tylko pozbawić go życia. Hiob jest zmiażdżony. Szatan uważa, że za chwilę Hiob będzie bluźnił. Zresztą wydaje mu instrukcję. Tak jak nam wydają ludzie bezbożni instrukcje. Co mamy zrobić z Kościołem? Co mamy zrobić ze sobą? Mamy najpierw się tak zreformować, że będziemy organizacją charytatywną, a potem rozwiązać się, bo my jesteśmy organizacją przestępczą, bo mówimy o Królestwie Bożym. To jest ta sama instrukcja, którą otrzymał Hiob. A teraz wyjaśnię, odkryję karty. Kto mu tej instrukcji udzielił? Siostry i bracie, osoba zaufana, kochana przez niego, to była żona. No, z tej strony ciosu się Hiob chyba nie spodziewał. Będący w żałobie po utracie dzieci, pozbawiony środków do życia i ciężko chory na trąd, a jest to choroba straszna, i żona, towarzyszka jego życia, miłość jego młodości i całego życia. Ona mówi tak, ty jeszcze ufasz Bogu, ty bluźnij i umieraj. Gin. To znaczy, ma dokonać aktu samobójstwa. Jest niepotrzebny. Wy jeszcze, chrześcijanie, ufacie Bogu? Bluźnijcie Bogu Przeklinajcie Kościół i umierajcie. To jest komunikat wprost dany przez złego ducha, co mamy zrobić. Tylko trzeba iść po nitce do kłębka. O co chodzi w tym wszystkim? To jest ta tajemnica. Tego nieustannego zmagania się i walki zła z dobrem. Wielki tydzień rozpoczął się triumfalnym wjazdem Jezusa do Jerozolimy. Dzieci mu śpiewają. Śpiewają Hosanna. Palmy mu kładą. A za chwilę ten sam lud krzyknie: ukrzyżuj go. Czego lud potrzebuje? Bo jeszcze wytłumaczę, czego oczekiwali uczniowie, ale czego lud potrzebuje. Jaki jest główny problem nas wierzących, zwłaszcza ludzi, którzy chcieliby Kościoła bez krzyża? Jest to problem podstawowy. Ten problem dotyka jednego. Jezus tak, ale ten, który uzdrawia, rozmnaża chleb, z wody czyni wino. Jezus tak, ten, który wskrzesza, ale Jezus, który ginie na krzyżu, Jezus, który służy, obmywa stopy, ten Jezus nie. Uczniowie, podobnie jak ludzie, chociaż chodzą z Jezusem i widzą to wszystko, spożywają z Nim posiłki, rozmawiają, dzielą nocleg, śpią pod gołym niebem, modlą się z Nim, widzą, jak On się modli, oni cały czas nie mogą dostrzec w Nim Syna Bożego. Jezus wychodzi im wciąż naprzeciw. Na górze Tabor się przemienia. No i oni jakby zaskakują na chwilę. I potem znowu jakby wpadali w odrętwienie. Podczas triumfalnego wjazdu do Jerozolimy widzą, że Go ludzie witają jak Mesjasza. Ale tak naprawdę skojarzą to wszystko dopiero po śmierci i po zmartwychwstaniu Jezusa, gdy będą zastanawiać się nad tekstem. Bóg nie stworzył śmierci i nie stworzył chorób i nie cieszy się z śmierci i nie cieszy się z chorób. Jeżeli człowiek, istota obdarowana życiem przez Pana Boga, ma pretensje do Pana Boga, to znaczy człowiek chce być autonomiczny. To jest budowanie świata, swego rodzaju nowej wieży Babel, ale bez Pana Boga. Nowa sprawiedliwość, a to jest droga donikąd. Świat bez Boga jest pozbawiony sensu. Świat bez Boga staje się niemiłosierny, bowiem jedynym odniesieniem, wzorcem staje się dla człowieka człowiek. Niedoskonały, zraniony. Człowiek, który nie jest w stanie dotrzymać obietnic w bardzo poważnych sprawach, tak do końca, a co dopiero wobec śmierci. Człowiek, który nie jest w stanie dać drugiemu człowiekowi życia wiecznego. Ja jestem zmartwychwstanie i życie, powie tak Jezus o sobie. Ja jestem zmartwychwstanie i życie. Zatem, gdy wspólnie zastanawiamy się, w którym kierunku idziemy, odpowiedź jest jedna, idziemy za Jezusem. Co Jezus powiedział? Chcesz iść za mną, weź swój krzyż. I to jest właśnie kamień węgielny, o który będą się potykać. Poganie powiedzą, że to jest głupstwo, że to jest nie do przyjęcia. Dzisiaj słyszymy, że trzeba z tym zabobonem skończyć, że trzeba krzyże pozdejmować ze szpitali, ze szkół, z urzędów, wyciąć je przy drogach, kościoły najlepiej poburzyć, aby nie przypominały o Bogu. Człowiek wydaje się wyzwolony i zrewolucjonizowany, ale ta rewolucja jest jedna od początku świata. Nie pomógł nawet potop. Bóg obmyślił inny plan. Nie niszczy ludzi, ale posłał swojego Syna, by nas odkupił od zbrodni. I ta droga krzyża, droga wyniszczenia, droga zadośćuczynienia jest jedyną drogą. Jeżeli to mocno w nas tkwi i z tego powodu kochamy naszego Pana Jezusa Chrystusa, nie musimy się niczego obawiać. Ale ci, którzy chcą coś osiągnąć na tym świecie bez Boga, powinni wyraźnie usłyszeć słowa Jezusa. Cóż z tego, choćbyś cały świat pozyskał, a na duszy swej stratę poniósł? Bez Boga człowiek nie osiągnie żadnego sukcesu. Chyba, że ten wymierny, krótki, tutaj, na ziemi. To jest tajemnica naszego pierwszego spotkania. Powstańmy i wspólnie się pomodlmy.